Dziękuję serdecznie, drogi bracie, drogi pastorze, za przywilej zwiastowania Bożego Słowa w tym Kościele. Po raz drugi spotkało nas tak wiele miłych rzeczy podczas naszego pobytu tu, w tym kraju, w Stanach. I jedną z tych miłych rzeczy to jest nasz pobyt tutaj. Także jestem ogromnie wdzięczny, nie tylko ja z moją żoną Teresą. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, co dla nas żeście zrobili, za to, że nas żeście przyjęli. Mówię to, mając w sercu wzruszenie. Za chwileczkę powiem, jaki temat, ale tym, którzy byli i tym, którzy są po raz pierwszy, przypomnę. Pamiętacie te 8 schodów, tak? Wspominam dlatego, że chcę, żebyście zapamiętali. Im więcej lat idę za Jezusem, tym bardziej poważnie traktuję to, co jest w Biblii napisane. I do wiary naszej, pamiętacie drugi list Piotra? Do wiary trzeba coś dodać. To nie tylko raz dodać, to trzeba dodawać, dodawać, dodawać. Tłumacząc jednemu z ludzi, tutaj już w Stanach, chyba w Syrakius, mówię, no popatrz na swoją rodzinę, popatrz. Od razu miałeś 5 samochodów? No bo żona, mąż i trójka dorosłych dzieci. Jak mnie spytał, a jakim samochodem ma przyjechać po mnie, bo przyjechał właśnie po mnie stąd, żeby zabrać do Syrakius, ja mówię, pomyślałem, a cóż to, jakim samochodem, co to ma znaczyć? Ja dopiero potem zrozumiałem, że tutaj każdemu dziecku, jak jest dorosłe, to oprócz butów trzeba kupić samochód. W Polsce, jak wiecie, jest inaczej. No i tłumaczyłem temu komuś, no popatrz, ile ci przybyło. Od razu kupiłeś 5 samochodów? Nie, po jednym, bo trzeba. I jeszcze coś trzeba dodać. Od razu miałeś wszystko to, co masz w swoim domu? Od razu ten dom? Nie. Przybywało. I podobnie jest w naszym duchowym życiu. Bóg dał nam wiarę. Apostoł Piotr napisał, i ja w to wierzę, siebie tutaj znalazłem, myślę, że wy też, że Bóg dał nam wiarę do naszych serc, tak samo kosztowną, jaka była w sercu Piotra. Zgodziliśmy się 3 tygodnie temu, prawda? I tenże Piotr powiada, że do wiary trzeba dodać. Pamiętacie? Po pierwsze, prawość. To słowo jest różnie tłumaczone. Ja akurat zaczerpnąłem to słowo z tłumaczenia doktora, pastora Piotra Zaremby. Bardzo mi się to spodoba. Inne mówią o cnocie, ale chodzi właśnie o to. Człowiek Boży, chrześcijanin jest uczciwym człowiekiem. Na czym to polega? Nie kłamie, podatki płaci, tak? Takim jest wszędzie. Jak w kościele, jak w rodzinie i wtedy, kiedy go ludzie widzą i go ludzie nie widzą. Ma tylko jedno oblicze, prawość. Jeśli tego nie dodamy, jeśli tego ja nie dodam do mojego życia, będzie ze mną, powiem krótko, źle albo bardzo źle. Wiara, prawość, podpowiecie mi dalej? Co tam było? Poznanie. Trzeba się nauczyć coś. Biblię trzeba poznać. O, i to nie tak. A, przeczytałem raz, dajcie mi spokój. Ciągle czytać. I nie tylko Biblię czytać, prawda? Poznawać, kim jestem w Chrystusie. Znaleźć siebie w Bożym Słowie, bo tam jest o mnie i o tobie napisane. Do poznania trzeba dodać? Opanowanie. Potem wytrwałość. Potem pobożność. Potem braterstwo. I na końcu, pamiętacie, stanąłem tam, odważyłem się tam stanąć. Powiedziałem miłość, agapę. I mówiłem właśnie o tym. I Biblia powiada, że jeśli te rzeczy w nas będą, to będziemy jacy. Wszystko będzie okej z nami, tak? Będziemy owocnymi ludźmi, będziemy przydatnymi dla Boga w każdej jednej sytuacji, a Bóg potrzebuje moich rąk, waszych rąk, moich ust, waszych ust, po prostu potrzebuje nas. Będziemy dla Niego użytecznymi, jeśli to będzie przybywać. Coś więcej, można powiedzieć, że jeśli te rzeczy w nas będą i przybywać ich będzie, to wtedy możemy być spokojni, że cokolwiek nas w naszym życiu spotka, to jest czymś, co Bóg dla nas zaplanował, dla naszego dobra. Możemy być spokojni wtedy. Możemy tego nie rozumieć, dlaczego takie rzeczy się dzieją w naszym życiu, ale Boże, przybywa, jest wiara, jest to, a więc spotkało mnie coś, czego nie rozumiem, ale wiem, że jestem w Twoich rękach, Ty mnie nie zostawisz. Nawet gdy nas coś przykrego spotyka w Kościele, wiem, o czym mówię. W Kościele to znaczy wśród braci i sióstr. I chyba wiecie o tym, chyba żeście tego doświadczyli, jeśli nie, o, to chciałbym powiedzieć, żebyście tego nie doświadczyli, ale to jest niemożliwe. Najbardziej bolą rany zadane w Kościele. Najbardziej wiem, o czym mówię. Bo jak ktoś tam ze świata pokaże coś, prawda, albo powie, to mówię, nic takiego. Ale w Kościele, jak oskarżą, albo coś jeszcze innego i tak dalej. Ale, nie wiem, czy wiecie, że najwięcej pocieszenia można odebrać w Kościele. Nigdzie tak nie będziesz pocieszony, jak w Kościele, jak wtedy, kiedy jesteś wśród braci i sióstr. Pewien fenomen, tak? Chciałbym mówić dzisiaj o uwielbieniu Boga. O uwielbieniu Boga. Myślałem o tym wcześniej, wczoraj, i modliłem się i dzisiaj. I dzisiaj tak, poprawiając jeszcze moje notatki, tak się zastanawiałem, Boże, a czy naprawdę ja mam to mówić tu, a może coś innego chcę, żebym mówił? I wtedy, kiedy tak się zastanawiałem, siedząc gdzieś tam w zapleczu, usłyszałem, gdy na ten świat spoglądam, brat Henryk to śpiewał, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. I wtedy już wiedziałem, Boże, dziękuję Ci. To na pewno jest ten temat. Jeden z najstarszych refrenów chrześcijańskich, ułożony przez młodego pastora, Szweda, pod koniec XIX wieku, rok 1800 tam któryś. I potem, no, tak jak to jest w naszym chrześcijańskim świecie, ta pieśń została tłumaczona na różne języki, na angielski i na polski, i tak właśnie brzmi. Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię, gdy jest na śmierć, zraniona dusza ma ojcowska dłoń. I wtedy co? Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. I to o tym, dobrze? A więc temat uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga, co to jest? Co to jest? Spróbuję podać definicję. To taka postawa serca, która w każdej sytuacji znajdzie powód, by Bogu podziękować i oddać Jemu chwałę. To taka postawa serca, która w każdej jednej sytuacji znajdzie powód, by powiedzieć Bogu dziękuję i żeby oddać Jemu chwałę. To coś więcej niż gesty, niż wyuczone zachowanie, to coś więcej niż śpiew grupy uwielbienia, tak? Za grupę uwielbienia chwała Bogu. Ale to coś więcej niż wspólny śpiew, coś więcej niż wspólna modlitwa, bo te wszystkie rzeczy są jedynie narzędziami używanymi przez Boga, żeby wykształtować w nas, w naszych sercach, postawę uwielbienia. Z tego też powodu jesteśmy odbierani przez ludzi z zewnątrz za dziwaków. Prawda? Wiecie, jak chrześcijanie mówią? Zachorowali na grypę, to mówią, o dobrze, że nie ospa. Jak zachorowali na ospę, to mówią, o Boże, dzięki Ci, że nie dżuma. Prawda? Jak stracili palec, to mówili, o Boże, dzięki Ci, że nie rękę. Stracili rękę, powiedzieli, o Boże, dzięki Ci, że mam drugą. Dziwacy. Prawda? To ludzie, którzy i w cytrynie znajdą cukier. I powiedzą, Boże, dzięki Ci, to wszystko w Twoich rękach. To jest uwielbienie Boga. Coś na ten temat jeszcze będę mówił. Jeden z dyrektorów potężnej firmy za coś tam dostał się do więzienia. Straszna rzecz, z wysoka spadł, bardzo nisko. Ale wtedy pisze do swojej żony. Kochana żono, już mi nikt mnie nie nęka telefonami. Kochana żono, już nie musisz mi niczego prać. Kochana żono, mam tutaj dużo czasu, żeby czytać, odpoczywać i tak dalej. To taki żart, ale w nim jest dużo prawdy, prawda? Znalazł w tym ciężkim położeniu powód, żeby powiedzieć, a jednak jest coś też dobrego. Coś o uwielbieniu Boga dalej. Myślę, że znacie to, co apostoł Paweł napisał do Rzymian w pierwszym rozdziale, tak? Poznawszy Boga, my często czytając, ja mówię o sobie, często czytając ten fragment Bożego Słowa, myślimy o poganach, o ludziach z zewnątrz. Poznali Boga, a oni nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, a ich serce. Piotr Zaręba oddał to tak. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się również zaślepienie. I dzisiaj, myślę, że to było dzisiaj, bo zawsze czytając ten fragment, a to ludzie tego świata, niezbawieni, pomyślałem, a jak jest ze mną, a jak jest z nami, jak jest z Kościołem, bracia i siostry, jak jest uwielbieniem Boga, jaka jest postawa naszego serca. Inny jeszcze fragment z Nowego Testamentu, fragment z 5 rozdziału listu Pawła do Efezjan, to jest długi, o, przepraszam, nie długi, no ale dość długi rozdział, bardzo cenny rozdział. Rozdział, w którym Paweł daje jako Boży człowiek, daje pewne rady dla każdego z nas, tak? Nie wiem, czy to macie przed oczyma, ale spodobało mi się. Naśladujcie Boga jak dzieci umiłowane. Jak to oznacza? Dzieciom mówimy, naśladuj mnie. Synu, patrz, co ja robię, ucz się ode mnie. Bóg mówi do każdego z nas, bądźcie moimi naśladowcami. Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Naśladujcie Boga, żyjcie w miłości. Nierząd, nieczystość, nieprzyzwoitość, precz. Mądrze postępujcie, nie marnujcie czasu, poznawajcie wolę Pana, nie upijajcie się, bądźcie ulegli wobec siebie, tak? A potem 18 werset powiada, dbajcie o to, żeby być napełniani duchem, dbajcie o to, pilnujcie tego. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też Jemu zawsze i za wszystko. Rozumiecie, co Słowo Boże mówi? Przeprowadziłem już dość dużo ślubowań małżeńskich. I gdzieś za każdym razem myślę, ci ludzie nie wiedzą, co sobie przysięgają. Bo gdyby wiedzieli, że przysięgają sobie, mając 20 albo 20 parę lat, że do końca życia cię nie zostawię, wiecie, co to znaczy? Tyle, że robią to, bo zaufali Bogu. Nieraz mówię, oni tego chyba nie rozumieją. Do końca życia. Wiesz, jakie życie długie? I tak myślę o tym fragmencie Bożego Słowa. Zawsze, za wszystko. Rozumiecie? Znajdziecie jakiś wyjątek? Znajdziecie jakąś sytuację, w której będziecie mogli powiedzieć, o Boże, przepraszam, ale nie potrafię Ci podziękować. Nie ma takiej sytuacji. O uwielbieniu Boga. O uwielbieniu Boga dlatego, że w naszym życiu, nie wiem, czy żeście zauważyli, bardzo łatwo o narzekanie. O, ono samo przychodzi, nie trzeba się uczyć. Łatwo o użalanie się nad sobą, łatwo o zniechęcenie, łatwo o rezygnację, łatwo o oskarżenie siebie i innych, łatwo o potępienie, czy też samopotępienie, ale też i innych sytuacji, nawet Boga. Inaczej mówiąc, bardzo łatwo w naszym życiu przychodzi nam nas samych stawiać w centrum. My o tym nie zdajemy sobie z tego sprawy, że często narzekając, utyskując, oskarżając, ubolewając nad czymś, to my stawiamy siebie w centrum, a nie Boga. I dlatego jeden z psalmów powiada, nie będę go szukał, powiada, wobec bogów śpiewać ci będę. I ten przekład Biblii Warszawskiej jest dobrym przekładem. Inne mówią wobec aniołów. Nie, wobec bogów. A kto to jest, ten Bóg? Ano twoje problemy, tak? Zdrowotne, finansowe, różnego rodzaju problemy. Ich nigdy nie brakowało, nie brakuje i brakować nie będzie. Przepraszam za to proroctwo. Choć nie mam za co przepraszać. Bo tak będzie w naszym życiu. I zauważyłem, że pewne problemy, często bardzo ciężkie problemy, powodują, że ja o kimś innym zaczynam mówić. I mówię, o wiesz, jak mi jest ciężko, jak mi jest trudno, a słyszałeś, co ten ktoś o mnie i tak dalej. Siebie, nie myśląc o tym, stawiamy w centrum. I dlatego Dawid powiada, ja nawet gdybym miał mnóstwo problemów dookoła siebie, mnóstwo bogów, ja nie pozwolę, żeby oni, żeby one miały wpływ na moją postawę. Ja będę uwielbiał Boga Izraela. To o takim uwielbieniu mówię. Potrzebowałem wtedy, tak jak wam wspomniałem, o 8 schodów. Dzisiaj będę potrzebował 15, ale że 15 nie ma, to odwołam się tak krótko do waszej wyobraźni, to też w temacie uwielbienia. To gdzieś było, no może 2 lata temu, Bóg zwrócił moją uwagę na pewne psalmy. To są psalmy wśród psalmów. To taka dziesięcina z księgi psalmów. To coś jakby wydaje mi się najcenniejszego w tej księdze. To są psalmy, z których to każdy rozpoczyna się pieśń pielgrzymek albo pieśń stopni, pieśń wstąpień. Dlatego, że te psalmy śpiewali ludzie, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy. I pomyślałem, w takim razie to też moje psalmy, bo ja pielgrzymuję do górnego Jeruzalem. I tych psalmów jest 15. Pierwszy psalm 120. Gdybyście tak na krótko mogli ze mną popatrzeć do waszych Biblii, bardzo krótko. Myślę, że w 2-3 minutach, nie więcej. Psalm 20 mówi o tym, albo inaczej, pielgrzym mówi o swoim beznadziejnym położeniu. Każdy z nas, kiedy nie poznał jeszcze Jezusa Chrystusa, był w beznadziejnym położeniu. Bez Chrystusa stan człowieka, położenie człowieka jest sytuacją beznadziejną. Gorzej być nie może. Z duchowego punktu widzenia. Nie znasz Chrystusa? Nie oddałeś jeszcze Jemu swojego życia? Pójdziesz do piekła. Taka jest sytuacja. I ten ktoś, kto rozpoczyna pielgrzymkę do Jerozolimy, mówi, och, biada mi, bo mam strasznie zbrukane usta. Wiecie, jak świat mówi, jakim językiem mówi? Jakiego języka używa? I ten ktoś mówi, ja mam usta. W swoim sercu odkrywa nieprawość. Co jeszcze? Mówi, że zbyt długo przebywał. Jest zniszczony przez otaczającą go rzeczywistość. I coś jeszcze mówi, ja jestem strasznie daleko od Jerozolimy. Wymienione są tam pewne miejscowości. To tak ja, jakbym dzisiaj chciał znaleźć obraz, powiem tak, ja dzisiaj strasznie daleko jestem oddalony od mojego miasta Raciborza. Prawda? Że to jest straszna odległość. To jest wielka odległość. A więc ten ktoś, dzisiaj my, każdy jeden człowiek, który przychodzi do Chrystusa, mówi, ja jestem zgubionym człowiekiem. Jestem w beznadziejnym stanie, a następny psalm powiada, oczy moje podnoszę do góry i jest pytanie, kto mi pomoże? Czy jest ktoś, kto mi pomoże? I co dalej się dowiaduje? Pomoc moja pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I otrzymuje odpowiedź na to pytanie. Jest ktoś, kto ci pomoże. Wszechmogący Bóg w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, przygotował Ducha Świętego dla tych, którzy Jego szukają, dla swoich dzieci. Jest ktoś. A więc jeśli twoja sytuacja, może jest ktoś taki, kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi, twoja sytuacja może być naprawdę beznadziejna. Może już o sobie nie potrafisz ani pozytywnie myśleć. Może nie potrafisz sobie wyobrazić, że twoje życie może wyglądać inaczej. To jest ktoś, kto ci pomoże. Bóg Izraela. Wszechmogący Bóg. El Shaddai. Tak? A co dalej? Pielgrzym dowiaduje się, że wie, gdzie idzie. Och, idę do Jerozolimy. Zna cel swojego życia, podobnie jak my. Dalej się uczy. Wie, gdzie patrzeć. Ciągle patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. No, cytuję tutaj list do Hebrajczyków. Co dalej się dowiaduje? O, dowiaduje się jeszcze dalej, że ktoś go będzie chronił. Ma świadomość tego, że jeśli Bóg go nie będzie chronił w jego życiu, to on zginie. Prawda? To tak mówi Psalm 124. Potem dalej uczy się ufać Bogu. Prawda? Psalm 125. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan, tak? Którzy mu ufają. Dobra, następny psalm mówi o kryzysach. 126 psalm, tak? Mówi o kryzysach, które niestety dotykają naszego życia. Ten psalm mówi o tym, o jak to było pięknie, jak cudownie, kiedy oddałem moje życie Jezusowi. Byłem taki pełen ufności, pełen radości, chciało się skakać, tyle szczęścia było w moim sercu. A dzisiaj? Znacie takie sytuacje? A co się podziało z waszą szczęśliwością? Pyta Paweł Galacjan. Może i wy jesteście w takim stanie. Są kryzysy w naszym duchowym życiu. Dobrze, że Bóg je widzi i reaguje i przychodzi. Odnów, Panie, to wszystko. Spraw. Prawda? Och, przechodzę dalej. 127 psalm i 128, łączę te dwa psalmy, mówi o domie, o rodzinie, o pracy. To też nasze chrześcijańskie życie, prawda? A następny psalm mówi, 129, mówi o trudnościach w życiu. Mówi o czymś ciężkim. Jest taki obraz, że jakby orali mi po plecach. Bardzo przykry obraz. I jeśli żeście nie mieli jeszcze w życiu swoim żadnych trudności, to tak bardzo łatwo prorokować jest. Będziecie mieli trudności w życiu. Z jakiegoś powodu. Będą trudności. One będą. Powiem tak, nie myślcie ani o tym, że nie będzie trudności w waszym życiu. Patrzę do Bożego Słowa i wiem, że taka jest droga chrześcijanina. A potem 130 psalm mówi o czym? O przebaczeniu. Wiecie, co to jest przebaczenie? Tak? O, gdyby nie przebaczenie, to by was dzisiaj nie było. Ani mnie by tutaj nie było. Gdyby nie przebaczenie. Bóg doskonale przebacza. Idę dalej. 131 psalm o czym mówi? O tym, że mam pokój Boży w moim sercu. Do czego to można przyrównać? Ano dziecka, do dziecka przystawionego do piersi. Ono jest pełne pokoju. 132 psalm. Zostawię go. 133 psalm o czym mówi? O jak to dobrze, gdy bracia i siostry w zgodzie żyją. O zgodzie mówi. O zgodzie w rodzinie, o zgodzie w kościele. W ogóle zgodzie, o harmonii. Nieraz zauważyłem, poróżniłem się z moją żoną czasami. Wy, którzy jesteście w małżeństwach, wiecie, co to znaczy poróżnić się ze swoją żoną. Wszyscy znają. Chyba, że są jakieś wyjątki. Ale ja do takich wyjątków nie należę. Mnie zdarzyło się i to dość wiele razy poróżnić się z moją żoną. I wtedy zauważyłem, że z jakiej wysokości spadłem. Myślę, Boże, jak to pięknie żyć w harmonii. Jak to pięknie żyć w zgodzie. I wtedy co? No trzeba szybko iść do żony i powiedzieć, kochana żona, wybacz. Tak? Nawet gdy nie zawiniłem, bo często byłem pewny, że ja nie zawiniłem. Znaczy, wydawało mi się, że nie zawiniłem. A 134 psalm mówi już o wieczności. Tam jest w zasadzie tylko jedno słowo. Błogosławieni, błogosławieństwo jest. Mnie się to kojarzy z tym, co w Nowym Testamencie czytamy, Pan Jezus powiedział, chodźcie błogosławieni mego Ojca. Myślę, że któregoś dnia On tak popatrzy na mnie, na Ciebie, na cały swój Kościół i wtedy do nas wszystkich powie, jakby po jednym imieniu nas wezwie, błogosławieni, chodźcie, szczęśliwi. Rozumiecie? No a zostawiłem Psalm 132. Panie, pamiętaj Dawidowi, ktoś wstawia się o Dawida. To nie on sam pisze o sobie. Ktoś, kto zna Dawida, kto szanował go jako króla, kto widział w nim Bożego pomazańca, to mówi, Boże, ja modlę się o Dawida, ja proszę Cię z głębi mojego serca, żebyś zapamiętał jego trud, żebyś zapamiętał to, co on zrobił. Bo cóż takiego Dawid zrobił? On powiedział tak, nie wejdę do mojego domu, nie odpocznę, nie wiem, nie zjem. Zaryzykował. Aż. Tak? A więc inaczej mówiąc, jest dla mnie w moim życiu coś ważniejszego niż sen, dom, odpoczynek. Jest coś ważniejszego. I to najpierw zrobię, a później drugie będę robił. Co takiego zrobił Dawid? Długo, czytając ten fragment Bożego Słowa, myślałem, że to jest taka rada dla nas. I można tak rozumieć. Że to jest taka rada, że zanim się położyć spać, to pomódl się. Znajdź miejsce dla Pana. Jak wstaniesz, to samo zrób, tak? O, pomyślałem, dobrze, będę tak robił. Dobra rada. Byłem temu posłuszny. Ale tu jest mowa o czymś zdecydowanie głębszym. Wiecie o czym? Dawid powiada tak. Nie wejdę do domu, nie zdrzemnę się, nie odpocznę. Dodaję, nie będę jadł, aż skrzynię przymierza Pańskiego sprowadzę do Jerozolimy. O tym jest mowa tutaj. Ten psalm jest najdłuższy z tych wszystkich psalmów i dlatego wydaje mi się być czymś szczególnym, czymś niezmiernie ważnym, bo on mówi o uwielbieniu Boga. Dawid wiedział, gdzie jest skrzynia przymierza. Ona została tam jeszcze z czasów Heliego. I Dawid również wiedział, że Saul z jakiegoś powodu o to nie zadbał. Można o tym przeczytać w pierwszej Księdze Kronik w 13 rozdziale. 11 rozdział to fragment, który mówi o tym, że Dawid zdobywa Syjon. Otrzymuje objawienie, że Syjon jest miejscem ulubionym przez Boga, że Bóg wybrał Syjon z jakiegoś powodu. Otrzymał takie objawienie. Zdobył Syjon, potem jak już jest królem nad... wtedy już był królem nad całym Izraelem, to jakby ma naradę w kościele z radą zboru, swoimi dowódcami i mówi, jak wam się wydaje, bo ja uważam, że my musimy najpierw sprowadzić skrzynię przymierza pańskiego, tam gdzieś, z Kirjat Jearim, musimy ją sprowadzić na Syjon, bo w czasach Saula o nią nie dbano. I jak przypatrywałem się tej historii, pomyślałem, przepraszam, że tak powiem, zapewne Saul skończył tak, jak skończył, dlatego że nie zadbał o uwielbienie Boga. Wtedy, kiedy patrzymy na jego historię, to on chciał sam być uwielbiony. On sam chciał być w centrum. On sam chciał, żeby za życia budowano mu pomniki. Ja. A Dawid mówi, nie, mój Bóg będzie w centrum. I powiada tak, zrobię wszystko, żeby skrzynię przymierza sprowadzić na Syjon. Znacie tą historię? A więc postanowił i zaczął działać w tym miejscu. Podziwiam Dawida, że wtedy, kiedy Uza został zabity, nie wiadomo dlaczego, wyciągnął rękę, w sercu miał, Biblia o tym mówi, troskę o skrzynię, chciał, żeby nie spadła. Bóg go zabija. To było coś tak niezrozumiałego dla niego, tak jak i często w naszym życiu są sytuacje, w których mówimy, Boże, ale jakby patrzeć niezrozumiałe. Podziwiam Dawida, że mimo, że porządnie dostał po palcach, po 3 miesiącach jakby się otrząsnął i mówi, nie, Bóg jednak chce, żebym sprowadził skrzynię przymierza pańskiego do Jerozolimy. Żebym stworzył, mówiąc inaczej, miejsce uwielbienia Boga. Nie tylko fizyczne miejsce, ale w swoim sercu. Ja będę Boga zawsze wielbił, zawsze będę Mu dziękował, zawsze za wszystko. Zawsze Jemu będę oddawał chwałę. Wiem, że to było takie postanowienie Dawida. I ten psalm 132, będący częścią tych 15 wspaniałych psalmów, mówi o tym, że uwielbienie Boga jest czymś niezmiernie ważnym w naszym życiu. Żebyśmy się czasami innym Bogom nie kłaniali, ale żebyśmy w każdej jednej okoliczności mieli powiedzieć. Za chwileczkę pójdę dalej. A więc w końcu sprowadzono na Syjon skrzynię przymierza i wtedy po raz pierwszy zaśpiewano pewną pieśń. Biblia tak mówi. Kojarzy się to wam z czymś? Po raz pierwszy pieśń? Wiecie, że Bóg przygotowuje nasze serca do tego, żebyśmy kiedyś, już stając w wieczności, zaśpiewali nową pieśń, pieśń Baranka. Ja nie znam słowa tej pieśni, ale wydaje mi się, że Bóg kształtuje już melodię w moim sercu. A słowa przyjdą, tak? Zielonoświątkowcy o tym wiedzą. Słowa przyjdą, otwórz usta, Bóg napełni. Słowa przyjdą. I wtedy zaśpiewano to, co jest napisane w psalmie 105. Początek. Wysławiajcie Pana, uwielbiajcie Go, mówcie o cudach Jego. Innym głoście o tym, jakim On jest dobry i tak dalej. Rozgłaszajcie o tym wszystkim. Mówcie o tym, kim jest wasz Bóg. To jest zaproszenie do tego. Właśnie wtedy. Psalm 57. Przepraszam. Znowu zaproszę. Otwórzmy. Lubię Księgę Psalmów. Często płaczę nad tą księgą wtedy, kiedy czytam, bo utożsamiam się z modlitwą różnych psalmistów. Autor listu do Hebrajczyków, żeby wykazać, że Jeszua urodzony w Betlejem i wychowany w Nazarecie jest Mesjaszem, to tak naprawdę potrzebował tylko Księgę Psalmów. Praktycznie nic więcej. I Psalm 57 opisuje sytuację, kiedy Dawid uciekał przed swoim śmiertelnym wrogiem. To nie była zabawa w chowanego, ani w ten ballpoint, tak się strzela takimi kuleczkami jakimiś. Jest coś takiego? Tak? Że tam tylko jakaś farba się rozleje na jakimś ubraniu. To nie była tego rodzaju zabawa. Dawid uciekał przed swoim śmiertelnym wrogiem. I wtedy co powiada? Śmiertelne zagrożenie. Powiada tak, zmiłuj się nade mną, Boże, wołam do Ciebie i tak dalej. Opisuje swoje położenie, mówi o swojej ufności wobec Boga. Wyraża wiarę, mówi o swojej wierze, mówi o swojej gotowości, ale też w którymś momencie jakby pytając siebie, Boże, ja wiem, co Ty zrobisz, ja Tobie ufam, Ty jesteś wiernym Bogiem, jesteś dobrym, jesteś wszechmogącym Bogiem, ale ja co mam zrobić, co ja mam zrobić? Są takie sytuacje, bracia i siostry, w których wydaje nam się, że jedynie Bóg może coś zmienić, ale to nie jest do końca prawda. Czy jedynie Bóg może coś zrobić, to nie jest do końca prawda. W tej sytuacji też tak było. Uciekał przed Saulem i na pewno mówił, Boże, to Ty. Ale wtedy, kiedy czytałem ten psalm, zrozumiałem, że Dawid też otrzymał jakby objawienie, że i on może coś zrobić. I Ty możesz coś zrobić. Wtedy, kiedy jest ciężko Tobie, trudno, wtedy, kiedy wydaje Ci się, że jesteś pokonany, wtedy, kiedy myślisz, to tylko Bóg może coś zmienić, ale Ty też w tej sytuacji możesz coś zrobić. Wiecie, co on wtedy powiada? Zbudź się, moja harfo, zbudź się, moja cytro, tak? A ja obudzę jutrzenkę. Piękne słowa. Oznacza to, że sytuacja jest beznadziejna. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, 16 rozdział? Zakuto w dyby Pawła i Sylę. Sytuacja beznadziejna. Kto ich może wyrwać z tej? Bóg. Tak się potem też okazało. A czy oni mogli coś zrobić? Mogli. Obudź się, moja harfo, obudź się, moja cytro, obudź się, uwielbienie. Zacznij wielbić Boga, a ja obudzę jutrzenkę. To oznacza, powstanie nowy dzień dla Twojego życia. Mówię o czymś, w co, powiem tak, z łaski Boga wierzę. Mówiłem wam o moim chorym synu, najstarszym naszym synu, który zachorował na schizofrenię i ten problem trwa. Mnóstwo łez żeśmy wylali. Powiem mnóstwo nie dlatego, że się chwalę, że mnóstwo, ale dlatego, żebyście mnie zrozumieli. Mnóstwo. Mnóstwo bólu. Mnóstwo rozczarowania. Co ja zrobię? Nic. Lekarze nic nie potrafią zrobić. Ale widzę, że Bóg mnie uczy, Andrzeju, wielbij mnie. Zbudź się, moja harfo, zbudź się, moja cytro. To nie o to chodzi, żebyś się nauczył grać na gitarze albo na czymś. Bo ja się prawdopodobnie nigdy nie nauczę. I ja jestem wprawdzie samozwańczym, jednak liderem wszystkich antytalentów muzycznych. Nie potrafię ani dobrze śpiewać, nie potrafię nic zagrać, chyba że tam gdzieś stary niedźwiedź 4 razy uderzy palcem w jakieś tam klawisze. Wszystko. Ale tu nie o instrumenty fizyczne chodzi, bo uwielbienie Boga to postawa serca. To serce musi odpowiedzieć sytuacji beznadziejnej, tak jak odpowiedział Paweł ze Sylą. Nie będziemy już odkrywali tych fragmentów Bożego Słowa. Coś z mojego życia wam powiem w tym temacie. To była też jedna z lekcji. Myślę, że tak też rozumiecie życie, że Bóg nas uczy. Patrzymy do Jego słowa, modlimy się, śpiewamy pieśni, poznajemy Boga, a potem przez pewne wydarzenia w naszym życiu Bóg nas uczy. Widzisz? Było przykre, ale popatrz, jaka korzyść z tego. Lata temu, jak wspomniałem, pracowałem na kopalni, pamiętam, od kolegi pożyczyłem takie urządzenie, taka samoróbka, na której można było listewki ciąć i listewki również heblować, strugać. Zmontowałem to urządzenie, próbowałem, jak ono tnie, jak ono hebluje i w którymś momencie przeciągnąłem palcem nad heblarką. O, jak się pokazała krew, szybko, żeby gdzieś nie zemdleć, bo kość już było widać. Myślę, Boże, a tu mam tyle do zrobienia, palec chory. Ale Bóg mi pokazał, dostałem ileś tam dni wolnego od pracy, jeszcze wtedy dobrze płacili, jak się było na chorobowym. Zrobiono mi jakiś opatrunek na palec i przez te 3 tygodnie zrobiłem to, co chciałem zrobić. I potem widziałem, że Bóg do mnie mówi, widzisz, to tylko zabolało, to było przykre. Ja to rozumiem, ale popatrz, przyniosło ci błogosławieństwo do twojego życia, rozumiesz to? I wtedy mówię, Boże, tak, rozumiem. Kupiłem samochód, chyba pamiętacie, Wartburg, nie wiem, 353 tam jakiś. Miał już chyba dowód osobisty, bo miał 18 lat. Stary samochód. Na innym mnie po prostu nie było stać, a mieliśmy już wtedy 4 dzieci. Do malucha się nie zmieszczą. A więc kupiłem taki samochód, no bo na inny nie było pieniędzy. Znajomą miałem w sklepie, gdzie były części do Wartburga i tam rzeczywiście błotniki, no mnóstwo rzeczy. Remontowałem. No, samochód potrzebny. Wam tego tłumaczyć nie potrzeba, że samochód potrzebny. No i stało się wypadek na kopalni. Uszkodzona łękotka. Pamiętam ostatni dzień roku, Sylwestra, już byliśmy umówieni, że gdzieś do kogoś pojedziemy, do rodziców, no żeby razem świętować Nowy Rok, a ja do szpitala i gips na nogę. Jak mnie to strasznie bolało. Boże, czemu takie rzeczy się stały? Ale potem mija miesiąc, mija drugi, prawie operację miałem na nogę, ona do tej pory pięknie funkcjonuje. I potem miałem rok czasu wolnego od pracy. I miałem dniówki, tak jakbym pracował na dole, bo to był wypadek na kopalni. I w tym czasie sobie tego nieszczęsnego Wartburga wyremontowałem. I znowu była lekcja dla mnie, widzisz? Zabolało, ja wiem, że bolało, tak jakby Bóg mi mówił. To było smutne, ale popatrz, przyniosło to korzyść dla twojego życia? Przyniosło. Uwielbij mnie, nawet wtedy, kiedy nie rozumiesz. Podziękuj mi, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że nie ma za co dziękować. Bóg mnie uczył w takich sytuacjach. Inna lekcja. Od czasu do czasu, lata temu, to było 11 lat temu i wcześniej, bo później już nie jeździłem. Jeździłem w zasadzie po całej Polsce takim samochodem dostawczym różnego rodzaju. Taki samochód do 3,5 tony. Mam takie prawo jazdy, wolno mi było jeździć. Mój brat miał wtedy i ma po dzisiejszy dzień pewną firmę handlową, zresztą nie tylko handlową. I rozwoziłem części do samochodów i nie tylko do samochodów, bo też do części do maszyn rolniczych i ciągników rolniczych po różnych miejscach w Polsce. I jechałem czasami raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Lubię siedzieć za kierownicą, szczególnie nowego samochodu. Podobało mi się to, a mój brat dodatkowo mi za to płacił. No ale żeby nie marnować czasu, to myślę, Boże, coś w tym czasie trzeba robić. Nie tylko słuchać radia, wiecie, wziąłem kasety magnetofonowe lata temu. Na konferencjach byłem, różnych konferencjach kasety wziąłem i nie słuchałem ich, no bo kiedy słuchać? Ale jak się jest za kierownicą, można słuchać. I pamiętam, wziąłem kasetę, na której było kazanie, naprawdę piękne kazanie. Wiem, kto je wygłosił i gdzie je wygłosił, ale ono leżało może już 10 lat. Wtedy wziąłem... I psalmista mówi o psalmie 22. On się rozpoczyna, Boże mój, dlaczego? Znacie tego rodzaju pytania? Oczywiście wiemy, że Pan Jezus zacytował to na krzyżu. My to wiemy. Choć nie do końca rozumiemy, dlaczego to zacytował. Czy ojciec go opuścił, czy go nie opuścił? Pomijam tą kwestię. Chyba jak zostanie czasu, spróbuję się do tego jeszcze ustosunkować. Ale pamiętam, co kaznodzieja mówił. Wtedy, kiedy słuchałem to, jadąc za kierownicą samochodu. Mówi tak, jeśli chcecie wpaść w depresję, to daję wam radę. Pytajcie tak, dlaczego? Chcecie wpaść w depresję, chcecie się źle czuć, chcecie narzekać, to pytajcie, Boże, dlaczego? I wtedy bardzo łatwo wpaść w depresję. Wtedy łatwo wpaść w taki stan, w którym będziemy pytali, a gdzie On był, a czy jest Bóg, a czemu mnie zostawił, a czemu tak się stało? Boże mój, dlaczego? Dobrze, że psalmista, a to Dawid, nie kończy na tym. On coś więcej mówi, tak? On będąc w bardzo trudnej sytuacji, nie wiadomo, co Dawid wtedy przeżywał, ale najprawdopodobniej przeżywał coś strasznego. To potem odniosło się do naszego Pana Jezusa. W ten sposób powstał psalm mesjański, jeden z mesjańskich psalmów. Ale potem Dawid powiada, mimo że jest w strasznym położeniu, mimo że woła we dnie, w nocy, to niebo jest jakby z mosiądzu, wszystko się odbija, znacie tę sytuację? A on mówi, ale Ty jesteś święty. I wtedy wiedziałem, że Duch Święty tak dotknął się mojego serca i pomyślałem, o, to jest uwielbienie Boga. Wtedy, kiedy w życiu ci się nic nie układa, albo prawie nic nie układa. Wtedy, kiedy masz problemy, modlisz się i niebo nie odpowiada. Niebo jest jakby z mosiądzu, a ty mimo wszystko mówisz, ale ty jesteś święty. Bardzo mi się to spodobało i pomyślałem, Boże, to jest uwielbienie, bo uwielbienie to postawa serca. Tak? No i przeżywając to, jechałem taką krętą drogą, jeśli to komuś z was coś mówi, z Jarosławia na Biłgoraj. I we wsi Pełkinie. Było tak i w prawo, i w lewo, i w prawo, i w lewo. W końcu w prawo i samochód wyleciał z łuku na lewą stronę i zderzyłem się. Zderzyłem się z ciężarowym samochodem. Czołowe zderzenie, tak pół kabiny. Obróciło mnie o 180 stopni. Na chwilkę musiałem stracić przytomność. Byłem strasznie przyciśnięty kierownicą do siedzenia. Dachu nie było, szyby nie było w samochodzie. Pamiętam, jak wtedy pytałem, jak się ocknąłem, Boże, to już koniec ze mną? To przyjdzie mi umrzeć? Potem się dziwiłem, że tak zapytałem. Dzisiaj wiem, bo Biblia mówi o mnie i o tobie, o nas, że Bóg nas wyzwolił od strachu przed śmiercią. List do Hebrajczyków. I wtedy pytam, Boże, to przyjdzie mi umrzeć? Nie słyszałem żadnego głosu, ale wewnątrz był głos, który mówił, nie, to tylko cierpienie. W Jarosławiu byłem w szpitalu. Przyjechała moja żona, mój brat przyjechał, mój syn przyjechał. I syn mi powiedział tak, tato, oglądał po drodze ten samochód, rozbity, strasznie rozbity. Mówi, gdybym nie wiedział, że ty żyjesz i że tobie prawie nic się nie stało, bo tak rzeczywiście było, prawie nic, 3 żebra złamane i w stawie skokowym coś. I oprócz takich potłuczeń i drobnych poranień. Mój syn, który jest też kaznodzieją, powiedział tak, tato, gdybym tylko zobaczył samochód, to bym nikogo nie pytał, czy kierowca przeżył, bo było oczywiste, że kierowca nie żyje, nie miał prawa przeżyć. Po dzisiejszy dzień lubię wspominać tą historię, dlatego że wiem, że Bóg darował mi życie 11 lat temu. I dlatego, że tak rozumiem, że wtedy Jego wielbiłem. Bo wtedy wiem, jadąc za kierownicą samochodu, słuchając tego kazania, w moim sercu było uwielbienie dla Boga. Boże, Ty jesteś święty. Ty mieszkasz w chwałach Izraela. Moim głębokim pragnieniem, bracia i siostry, umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie, nie tylko lubię to mówić, bo lubię tak mówić, ale wiem, że to jest w moim sercu. Tak patrzę na Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Nie zawsze stoję za kazalnicą, czasami siedzę. Nie zawsze byłem pastorem, przecież uczyłem się wiele lat, siedziałem. I taki mam obraz Kościoła. Kościół to coś naprawdę pięknego. Każdy z was i ja też to takie bardzo cenne naczynie, tak jak naczynie porcelanowe. Zdobione, szlachetne, bardzo cenne. I zwracam się do was właśnie jak do bardzo cennych naczyń. Mówię to też i dla siebie. Bóg chce każdego z nas doprowadzić do zwycięstwa. Bóg ma dla nas dobre rzeczy. Pocieszam też siebie, pocieszam też w sposób moją żonę. Nie rozumiemy, dlaczego tak jest, ale jedno wiemy, że On nas uczy wielbić Go bez względu na wszystko. Jeśli będziecie żyli według wskazówek Piotra, wiara, prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, co tam dalej było? Pobożność, braterstwo, agape, to cokolwiek by się działo, czy to w waszym, czy w moim życiu, uczmy się wielbić Jego. On nas wziął w swoje ręce. On knota gasnącego nie dogasi. On nadłamanej trzciny nie dołamie, ale sprawiedliwość doprowadzi do zwycięstwa. A Jego sprawiedliwością my jesteśmy usprawiedliwieni przez Niego. My jesteśmy dziełem Jego usprawiedliwienia, więc jakby Jego sprawiedliwością, to o nas tam jest napisane. To On tobie i mnie mówi, doprowadzę cię do końca, zaufaj mi. Uwielbij mnie w każdym jednym położeniu. Mnie się to, co zwiastowałem, bardzo podoba. Żyję tym, pokochałem to, wprowadzam to w moje życie. I chciałbym, żebyście też byli ludźmi pełnymi uwielbienia, pełnymi dziękczynienia Bogu. Ludźmi, którzy zaufali Mu bez reszty. Tak jak malutkie dzieci ufają swoim rodzicom. Amen. Dziękuję serdecznie, życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Będziemy się modlili. Panie Jezu, dałeś łaskę zwiastowania Twojego Słowa. Jestem Ci za to ogromnie, ogromnie wdzięczny. Za to, czego mnie nauczyłeś, czego mnie uczysz i czego mnie jeszcze nauczysz. Dziękuję Ci za Kościół, w którym jestem. Za Twoje dzieci. Za świętych Bożych ludzi. Kobiety i mężczyzn. Dziękuję Ci za ich otwarte serca i dziękuję Ci za przywilej dwukrotnego zwiastowania Twojego Słowa w tym miejscu. Modlę się, żeby to, co było mówione, to, co z łaski Twojej zwiastowałem, zostało w ich sercach. Żeby to coś spowodowało w ich życiu. Żeby poznali Ciebie więcej i jeszcze więcej i więcej jako cudownego Pana, cudownego Boga, Zbawiciela. Boga, który wziął każdego z nas na swoje ręce, w swoje objęcia. Boga, który przytulił do swojego serca i Boga, który obiecał, że nie zostawi nigdy, doprowadzi do zwycięstwa. Dziękujemy Ci za wszystko, przez co przechodzimy. Ja Ci też dziękuję, Zbawcy. Razem z moją żoną dziękuję Ci za trudności, przez jakie przechodzimy. Ufamy Ci i wyrażam tą ufność w tym miejscu, że w tym jest Twój niezrozumiały dzisiejszego dnia dla mnie plan. Ale ufam Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Modlę się o moich braci, o moje siostry. Szczególnie o tych, którzy są w trudnym położeniu, którzy na dzisiejszy dzień nie wiedzą, co mają robić. Modlę się, żebyś Ty, Duchu Święty, dzisiaj przemówił do ich serc. Żebyś pokazał im, że Chrystus Pan trzyma ich w swoich dłoniach. Że są Jego wieczną własnością, bo zapłacił za nich czymś więcej niż złotem, srebrem czy jakimiś innymi drogocennościami. O, niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech ten Kościół będzie błogosławiony przez Ciebie. Niech tu będzie braterstwo, niech tu będzie agape. Panie, niech mają wpływ na zgubionych ludzi, na tych ludzi, którzy się często wałęsają po ulicach tego miasta, zbierają śmieci, zbierają puszki po jakichś napojach. Panie, modlę się, żeby docierali do tych ludzi. Modlę się, żeby gorliwość o ten zgubiony świat była w ich sercach. Błogosław ich, zaspokajaj ich potrzeby, przymnażaj ich liczebnie tutaj. Niech ta sala będzie zapełniona. Niech tak się stanie. Ku Twojej chwale. Ku Twojej chwale. Bądź uwielbiony, Zbawicielu. Zaspokój wszelkie potrzeby. Te przede wszystkim duchowe i potrzeby fizyczne. Ty bowiem obiecałeś, że według bogactwa swego zaspokoisz każdą naszą potrzebę. Dziękuję Ci za wszystko. Cudowny Ojcze, mój tatusiu, dziękuję Ci. Stojąc jakby u boku mojego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony przez Ducha Świętego.